Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Tego live'a miało nie być, jak wiecie, bo wczoraj podpisano rozejm, no ale rozejm wisi na włosku. Dzieje się po prostu tak dużo, że na specjalną prośbę widzów, bo zrobiłem ankietę wczoraj w odcinku z Albertem Świdzińskim, oczywiście robimy live'a. Nie mogę was zostawić samych w sytuacji, w której cały Bliski Wschód płonie i w zasadzie de facto jesteśmy o krok prawdopodobnie od złamania tego rozejmu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Jest dzisiaj 9 kwietnia, zaraz półtora miesiąca wojny. Co się dzieje? Kto próbuje rozwalić ten rozejm? Kto próbuje zniszczyć to zawieszenie broni? Oczywiście Izrael, któremu od samego początku ono nie leżało, bo Izrael jest zainteresowany, jak wiecie, wieczną wojną i totalną demolką, a nie żadnymi porozumieniami. W związku z tym, wbrew porozumieniu rozejmowemu, Izrael dokonuje wielkich, zmasowanych bombardowań Bejrutu i Libanu. Iran też został zaatakowany jakimiś tajemniczymi pociskami, odpowiedział atakami na kraje Zatoki Perskiej, a jakby było mało problemów, to Trump grozi wycofaniem amerykańskich baz z Europy i wycofaniem całej Ameryki z Paktu Północnoatlantyckiego. Cena ropy w górę, 98 dzisiaj, drodzy Państwo, za Brent dolarów za baryłkę. Także dzieje się bardzo dużo. Zaczynamy. Plan jest następujący. Dzisiaj jest czwartek, więc nie będzie odcinka wieczorem, bo w czwartki nie ma. Także robimy tak. Teraz pół godzinki, może troszkę dłużej, 45 minut przedstawię Państwu najważniejsze wiadomości ostatnich 24 godzin. Również będą polskie wątki, co ciekawe. Potem oczywiście pytania i odpowiedzi. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział wczorajszego rewelacyjnego odcinka z Albertem Świdzińskim wieczornego, to bardzo polecam. Albert no naprawdę dał czadu, mówi o tym, o co naprawdę chodzi z tym wzbogaconym uranem, czy Iran może zrobić brudną bombę albo zwykłą bombę, czy Amerykanom uda się odkopać wzbogacony uran z jakichś sztolni, które podobno Trump chce teraz rozkopywać koparkami. No bardzo, bardzo ciekawy odcinek, plus oczywiście Albert analizuje wnioski z tej wojny dla Polski i to, czy ten rozejm się utrzyma, a jeżeli nie, to kto go złamie. Dobra, to tyle. Zebrali się, widzę, wszyscy. Spójrzmy. 5000 widzów. Wow, pięknie. Witam wszystkich. Pewnie jeszcze będą kolejni widzowie dochodzili, a my już zaczynamy naszego live'a. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od podziękowań, a przede wszystkim dziękuję widzom. Dziękuję, bo to dzięki wam ta przygoda z live'ami historii realnej jest możliwa. Wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie i tutaj cegiełkami, donate'ami na czacie, bo dzięki temu kolejne live'y mogą powstawać. Mogę się skupić na tej pracy, rzuciłem wszystko, miałem duży projekt, ale oczywiście priorytetem są te live'y. Roboty z tym jest mnóstwo, codziennie przeglądam dla was wszystkie portale, wiadomości, Twittera, żeby zebrać to do kupy codziennie w takim krótkim raporcie. Jeszcze krótko pozdrowienia dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Oraz oczywiście kciuk dla Pomelo, rewelacyjnej diety pudełkowej naszego partnera strategicznego, a partnerem technologicznym kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Momencik. O, teraz będzie lepiej. Dobrze, drodzy Państwo, gigantyczne bombardowanie Bejrutu. Izraelczycy poinformowali, że w 10 minut uderzyli na 100 celów, w tym 60 celów w samym mieście. Oficjalnie, to jest cytat z oświadczenia IDF, uderzamy w infrastrukturę terrorystyczną. W praktyce, jak widać z niezależnych źródeł, licznych filmów, zdjęć, jest to po prostu szokujące, co się dzieje. Pociski uderzają w infrastrukturę cywilną, w domy, kawiarnie, samochody. Gigantyczna ilość ofiar, drodzy Państwo. W momencie, kiedy prowadzę tego live'a, ofiar śmiertelnych jest 254 w jeden dzień. 1165 osób jest rannych. Na moim Twitterze możecie zobaczyć filmiki. Jeden przedstawia kawiarnię, w której sobie ludzie spokojnie siedzą. Nagle gigantyczne eksplozje, kobiety zaczynają krzyczeć, szkło się sypie, jakiś dym, ludzie uciekają przerażeni. Inne zdjęcie pokazuje małą dziewczynkę, która, nie wiem, ma włączony taki, wiecie, taki filtr, że ma dorysowany w telefonie, bo ona to cały czas nagrywa, wygłupia się w ten sposób przy pomocy telefonu, jakieś tam takie, jak te dziewczynki mają, wiecie, jakieś różowe uszy, jakieś takie historie i my widzimy z perspektywy tego dziecka, jak ona nagle w przerażeniu zaczyna płakać i krzyczeć i uciekać, bo wszędzie eksplodują pociski. Także wśród tych ofiar, o których wam powiedziałem, są oczywiście kobiety i dzieci. Według Organizacji Praw Człowieka, które tutaj przygotowałem dla was te cytaty, był to najczarniejszy dzień w całej tej wojnie. Furia ataku na cele cywilne była totalna. Horror w Bejrucie, drodzy państwo. Gigantyczne kłęby czarnego dymu nad miastem, a Izrael mówi, słuchajcie, zawieszenie broni nie obowiązuje Libanu. Zawieszenie broni jest tylko między Iranem, Izraelem, a Ameryką. A w Libanie to my będziemy sobie robili, co chcemy. I wystąpił Benjamin Netanyahu, który powiedział, że on będzie dalej bombardował ten Liban, bo tak mu się podoba i nikomu nic do tego. A jak się Iran wetnie, to powiedział tak, jesteśmy w każdej chwili gotowi do wznowienia ataków również na Iran. Mamy, i to cytat, palec na spuście. Sytuacja jest, drodzy państwo, szokująca, bo zarówno strona irańska, no ale przede wszystkim niezależni negocjatorzy z Pakistanu w jasny sposób mówią, i dzisiaj było specjalne oświadczenie, że zawieszenie broni dotyczy również frontu libańskiego. I Trump też temu nie zaprzeczał wcześniej, kiedy pisał, że te 10 punktów zostały podjęte, jako stały się podstawą negocjacji, które zaproponował Iran. W związku z tym Amerykanie też początkowo tak mówili. Teraz oczywiście zmienili zdanie, no bo wiadomo, boją się Izraela i twierdzą, że nie, że jest inaczej. Caroline Levitt, czyli rzeczniczka Trumpa, powiedziała, a Libanu to nie dotyczy. Marco Rubio powiedział, co ten Iran się czepia, co ich obchodzi jakiś Liban. No ale wcześniej Amerykanie zgodzili się na to, żeby Liban został objęty tymi bombardowaniami i Izrael doskonale wie, że atakując Liban rozwali te całe porozumienie i cały ten rozejm i wszystko wróci do poprzedniego stanu, czyli do walki. I przypomnę, drodzy państwo, tylko ginie mnóstwo ludzi, cały świat jest sparaliżowany poprzez wysokie ceny ropy, amerykańskie imperium coraz głębiej angażuje się w to bagno irańskie, no ale oczywiście Izraelowi zależy na przedłużanie tej całej gehenny i tego koszmaru, no bo wiadomo, każdy dzień wojny osłabia Iran i jego strategicznego przeciwnika. Jest to naprawdę szokujące i dzisiaj historyczny live, bo wymyśliłem pewną parafrazę, jak wiecie, doktor Szewko wprowadził w swoim Kaalangu takie określenie na Izrael, które ma pozwolić uniknąć kłopotów, państwo położone tam, gdzie chce. A ja mam nową propozycję, państwo, które zabija kogo chce i gdzie chce. Absolutnie, absolutnie szokująca historia. I teraz Tucker Carlson, słuchajcie, którego ja nie przez przypadek lubię cytować, bo przecież to jest ulubiony niegdyś dziennikarz Trumpa. Najważniejszy dziennikarz amerykańskiej prawicy, niegdyś gwiazda chyba Fox News, obecnie poszedł tak jak ja na swoje, czyli do YouTube'a. Posłuchajcie, co mówi Carson o tej całej sytuacji. On ma bardzo duże poważanie, jak wiecie, pośród amerykańskich wyborców. Oni go bardzo uważnie słuchają i teraz tak, po pierwsze, wiecie, jak nazywa się ta operacja wojskowa? Wieczna ciemność. Wieczna ciemność to eufemizm dla piekła. Dokładnie to sprowadza Izrael na chrześcijan w Libanie. Bo pamiętajcie, że w tych atakach giną nie tylko szyici, ale również libańscy chrześcijanie, których jest bardzo dużo. To cywile, którzy zostali zamordowani, mówi Tucker Carlson, przy użyciu amerykańskiej broni i amerykańskich pieniędzy. Pieniędzy amerykańskich podatników. Wszystko to... Cała to wszystko to jest wymierzone, ta operacja Wieczna Ciemność cywilów. I teraz on się dziwi, dlaczego nie mogą powstrzymać Amerykanie, bo ten kluczowy deal Trumpa zaraz się rozsypie ze względu na po prostu wybryki kompletnie Izraela, który się wymknął spod kontroli. Posłuchajcie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Okej. Dlaczego, pyta, nie możecie powstrzymać Izraela. Izrael, zwraca się do Trumpa i jego ludzi, jest naszym klientem. To tak jakbyście brali rozkazy od swojej gosposi, we własnym domu. Przecież nigdy byście nie brali rozkazów od gosposi, a w tym przypadku wasz teoretycznie klient wydaje wam rozkazy. Dlaczego nie możecie wziąć tego kraju pod kontrolę, czyli Izraela? Dlaczego nasz prezydent nie ma odwagi, żeby powiedzieć nie Izraelowi? Mamy prawo wiedzieć, pyta Carson. No słuchajcie, rzeczywiście sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo tajemnicza, bo Trumpowi zależało na tym porozumieniu, o czym zaraz, a tutaj to się wszystko rozbija o Izrael. Ale Trump, słuchajcie, no co tu dużo mówić, twierdzi, że te 10 punktów, o których wcześniej mówił, że są absolutnie podstawą do negocjacji, są workable, czyli takie do przerobienia, i on je zaakceptował, 10 punktów Iranu. Nagle Trump twierdzi, między innymi ustami Caroline, że to wszystko nieprawda, wprost przeciwnie, on niczego nie zatwierdzał. I teraz tak, mam dla was tweety Trumpa najnowsze, które do tego nawiązują. Upadający New York Times, fake news CNN podały całkowicie fałszywy plan 10-punktowy dotyczący negocjacji z Iranem, który miał zdyskredytować osoby zaangażowane w proces pokojowy. Wszystkie te 10 punktów to jest kompletnie wymyślona ściema. Co za złośliwe przegrywy, przepraszam bardzo. W innym podobnym twecie Trump no mniej więcej powiedział mniej więcej to samo, bo to dwa tweety też takie, że on w życiu żadnych 10 punktów nie zgadzał i ich nie zatwierdzał. No to jest o tyle ciekawe, że nie wiem, czy pamiętacie z wczorajszego live'a. O proszę, tutaj mam ten drugi tweet. Liczne porozumienia, listy punktów, które są rozsyłane przez osoby, które nie mają absolutnie nic wspólnego z negocjacjami. W wielu przypadkach są to kompletni oszuści, szarlatani. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Istnieje tylko jedna grupa istotnych punktów, które są akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych. I to nie są te 10 punktów rzekomo, które przekazał Iran. Natomiast to Iran pokazuje, że w tych 10 punktach było wyraźne stwierdzenie, że Liban też ma zostać objęty zawieszeniem broni. I teraz słuchajcie się, trzymajcie się, bo to już jest prawdziwy dom wariatów po prostu. Caroline Lloyd powiedziała tak. Te 10 punktów Iranu są niepoważne, nie do zaakceptowania, a Trump, kiedy je przeczytał, dosłownie wyrzucił je do kosza. Wszyscy, którzy twierdzą, że zaakceptowaliśmy te 10 punktów jako podstawę do negocjacji, robią fake news. Tymczasem post Trumpa sprzed 2 dni. Te 10 punktów, czy tam te 10 punktów, które przekazały Irańczycy, są dobrą podstawą do negocjacji i są workable. Czy ktoś z was może mi odpowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi? To znaczy jak potężny jest Izrael i dlaczego, może napiszcie w komentarzach, że Trump robi z siebie po prostu, co tu dużo mówić, już nie użyję tego słowa, bo naprawdę będzie demonetyzacja tego live'a, ale wczoraj mówił coś innego, dzisiaj mówi coś innego. Bardzo, bardzo, bardzo dziwna sprawa. No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście to, co się dzieje w Libanie, ma olbrzymi wpływ na to, co się dzieje w Iranie, no bo Iran dokonuje szereg kroków odwetowych. I teraz tak, bardzo ważna informacja jest następująca. Otóż jakieś tajemnicze pociski uderzyły, drodzy Państwo, w jeden z wysepek irańskich w pobliżu cieśniny Ormus. I teraz pierwsze podejrzenie oczywiście padło na Izraelczyków i padło na Amerykanów, ale co się okazuje, był to samolot Mirage 2007. Najprawdopodobniej, drodzy Państwo, uwaga, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ciekawe, prawda? Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie Zjednoczone Emiraty Arabskie też nie chcą szybkiego końca tej wojny, bo chcą jeszcze trochę tej krwi, co mnie trochę zaskakuje, mówiąc szczerze. Przepraszam, to był Mirage 2009. No, krótko mówiąc, kolejny kraj włączył się potajemnie do wojny i teraz w odwecie Iran dokonał naprawdę zmasowanych ataków na kraje Zatoki Perskiej. Zagroził, że będzie uderzał również w Izrael, jeżeli Izrael się nie uspokoi i w ogóle, jeżeli natychmiast Izrael nie przestanie bombardować Libanu, no to wypowie całe to zawieszenie broni i skończy się rozejm. Ale posłuchajcie, przygotowałem dla was naprawdę niezłe dane. Od zakończenia rozejmu Iran uderzył 144 razy, czyli 144 dronami i rakietami. I teraz tak, 2 razy w Jordanię, 14 w Arabię Saudyjską, 32 w Kuwejt, 37 w Bahrajn, 7 w Katar, 52 w Zjednoczone Emiraty Arabskie i tylko Oman nie dostał ze wszystkich krajów. Także jak widzicie, specyficzne jest to zawieszenie broni. Izrael bombarduje Liban, Iran bombarduje kraje Zatoki Perskiej w odwecie, ktoś tajemniczym mirażem nadleciał i zbombardował jakieś instalacje irańskie, jakieś drony do Iranu wleciały. Jak widzicie, wielu graczom naprawdę nie zależy na tym, żeby ten pokój został zawarty. A ja, słuchajcie, przygotowałem dla was jeszcze jedną ciekawą rzecz a propos izraelskich działań. Ostatnio punktuje na Twitterze premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który powiedział tak, dokładnie dzisiaj, czyli wtedy, kiedy wszedł w życie rozejm, Netanyahu przeprowadza swój najostrzejszy atak na Liban od samego początku ofensywy. Jego pogarda dla życia i prawa międzynarodowego jest nie do zniesienia. Czas powiedzieć jasno. Raz, Liban musi być częścią zawieszenia broni. Dwa, społeczność międzynarodowa musi potępić tę nowe naruszenie prawa międzynarodowego. Trzy, Unia Europejska musi zawiesić swoją umowę stowarzyszeniową z Izraelem. 4. Nie może być bezkarności wobec tych zbrodniczych czynów. Mocne, co? I nawet wam powiem, co mnie zaskoczyło, że polska ambasada w Libanie wypuściła też takie oświadczenie. Jesteśmy zaszokowani wczorajszymi izraelskimi atakami w Libanie, zwłaszcza w Bejrucie, które kosztowały tyle istnień ludzkich. Pogorszone przez fakt, że miały miejsce dokładnie wtedy, gdy pojawiła się nadzieja na zakończenie przemocy. Liban musi zostać włączony do porozumienia o zawieszeniu broni Polska. Nieźle, co? Podoba mi się to, no bo Polska, wiecie, trzęsie się po prostu w przerażeniu na myśl, żeby się postawić Izraelowi, bo co zrobi Ameryka, nasz gwarant? Fajnie, że żeśmy stanęli tutaj w obronie praw człowieka i po prostu zwykłej ludzkiej przyzwoitości, no i w obronie pokoju oczywiście. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Także tu Polska bez wątpienia zaplusowała. Izraelczycy oczywiście odpowiadają na to wszystko, wiecie w jaki sposób, że oni tylko walczą z Hezbollahem i żadne państwo nie mogłoby sobie pozwolić na sytuację i tolerować sytuacji, w której jej południową część sąsiada, czy sąsiednie terytorium jakiegoś kraju zostało opanowane przez organizację terrorystyczną, która strzela rakietami. No ale przecież nikt nie odbiera prawa Izraelowi do walki z Hezbollahem. Niech sobie walczą z Hezbollahem, ale z dzieci zabijane w Bejrucie, stolicy Libanu, spuszczanie bomb ludziom na głowy, wypędzenie miliona zwykłych ludzi, chrześcijan, muzułmanów, druzów, Bóg wie, szyitów, przepraszam, druzów, z południowego Libanu nie ma nic wspólnego z walką z Hezbollahem. Jest to oczywiście próba stworzenia takiego wyludnionego pasa bezpieczeństwa. Izraelczycy niszczą tam, wysadzają w powietrze wioski, żeby zamienić to w pustynię, tak jak wcześniej zamienili Strefę Gazy. Naprawdę, powiem wam coś szczerze, spójrzcie na tabelę. Izrael jest dużo bardziej agresywny, dużo więcej zabija cywili niż Rosja Putina, która do niedawna stawiali nam wszyscy, patrzcie, Putin jest zły, Rosja jest zła. Dlaczego? Bo bombarduje cele cywilne. To jeżeli Rosja jest zła, jeżeli Putin jest zły, to w takim razie jakim określeniem powinniśmy nazwać Izrael? No słuchajcie, żarty się naprawdę skończyły. Ludzie giną tam na masową skalę. I jeszcze jedno oświadczenie Araciego, czyli szefa MSZ irańskiego. Warunki zawieszenia broni między Iranem a USA są jasne i jednoznaczne. Stany Zjednoczone muszą wybrać albo zawieszenie broni, albo kontynuowanie wojny za pośrednictwem Izraela. Nie mogą mieć obu opcji naraz. Świat widzi masakry w Libanie, piłka jest po stronie USA, a świat obserwuje, czy Stany Zjednoczone wywiążą się ze swoich zobowiązań. Słuchajcie, to jest test dla Trumpa. Albo ma cojones i będzie w stanie Bibiego powstrzymać, albo nie. Co robi Trump? Nie będzie dla was zaskoczeniem. Straszy, drodzy państwo, owszem, ale Iran. Najnowszy post Trumpa, bardzo, bardzo ciekawy, jest następujący. Wszystkie okręty, samoloty, personel wojskowy USA wraz z dodatkową amunicją, bronią i wszystkim innym, co jest odpowiednie i niezbędne do śmiertelnego zniszczenia już znacznie osłabionego wroga, pozostaną na miejscu w Iranie, czy też w pobliżu Iranu i wokół niego, dopóki rzeczywiste porozumienie nie zostanie w pełni zrealizowane. Jeśli z jakiegokolwiek powodu tak się nie stanie, co jest wysoce nieprawdopodobne, wówczas rozpocznie się strzelanina. jakim on językiem mówi. Większa, lepsza i silniejsza strzelanina niż wszystkie poprzednie. Co to jest za człowiek? Uzgodniono to dawno temu i pomimo całej fałszywej retoryki, brak broni nuklearnej, cieśnina Ormus ma być otwarta i bezpieczna. To są te cele Trumpa. Tymczasem nasze wspaniałe wojsko ładuje broń i odpoczywa z niecierpliwością, oczekując kolejnego podboju. Mówię zawsze, America is back. Tak się kończy ten tweet. Jak widzicie, Trump nie zwalnia tempa, nic go ta wojna nie nauczyła. Jeszcze grozi podbojem. Nie wiem, czy to znowu drugi podbój Iranu nieudany, czy już o Kubie myśli, a może o Grenlandii. No trudno, trudno naprawdę powiedzieć. Dobrze, tyle o tym, o tej eskalacji. Jak widzicie, Trump straszy. Albo zaakceptujecie fakt, że Liban będzie dalej bombardowany, albo z was zbombardujemy. Do tego to się sprowadza. Dobrze, teraz tak. Mamy do czynienia, tak jak wam mówiłem, z dużymi bombardowaniami. Aha, stracili Izraelczycy jednego żołnierza, sierżanta w Libanie, to jest też może być ciekawa sprawa, co pokazuje, że Hezbollah jeszcze nie powiedział ostatniego, nie powiedział z ostatniego słowa. Ale najważniejszym, oczywiście jedną z najważniejszych wiadomości dnia jest to, że Iran w odpowiedzi na te bombardowania w odwecie zamknął cieśninę Ormus. Tak, drodzy Państwo, cieśnina Ormus, o której cały czas rozmawialiśmy, została znowu zamknięta dla ruchu statków handlowych. Opublikowali taką specjalną mapę, na którym jest taki kwadrat z napisem tu nie wolno wpływać. Jedyny ruch statków musi się odbywać wzdłuż północnego wybrzeża cieśniny Ormus, czyli wzdłuż wybrzeża Iranu. Tam mają być te checkpointy, ale wszystko zostało zatrzymane. Czyli to, z czego się cieszyliśmy, że tankowce ruszyły i ceny ropy będą spadać, no to oczywiście wszystko to teraz jest o kant potłuc, no bo Iran, no skoro Izrael nie przestrzega zawieszenia broni, no to on oczywiście zamknął tą cieśninę Ormus, co oczywiście znowu powoduje groźbę paniki na rynkach. Także no cóż, krótko żeśmy się pocieszyli z tej cieśniny Ormus otwartej. Oczywiście, tak jak wam mówiłem, Izrael już jest na celu irańskich pocisków w Izrael. I teraz tak. Już patrzę. Proszę bardzo, jest. 950 milionów dolarów. To są, drodzy Państwo, zakłady, jakie poczyniono na krótko przed ogłoszeniem rozejmu. A więc mamy, drodzy Państwo, powtórkę z rozrywki. Ktoś w Ameryce wiedział o tym, że będzie zawieszenie broni i na krótko przed jego ogłoszeniem na 750 milionów dolarów, prawie miliard baksów, ktoś zrobił operacje giełdowe, które, drodzy Państwo, dzięki temu zarobił kolejne setki milionów, no bo spodziewał się, że ceny ropy spadną. Na razie nie wiadomo kto, ale to się zdarzyło już po raz kolejny, co powoduje olbrzymią ilość plotek, że no może nie cała wojna po to się toczy, tak, ale ludzie z otoczenia Trumpa, biznesmeni związani z układem rządzącym w Waszyngtonie, są uprzedzani przez pracowników Białego Domu o tym, że będą tego typu ogłoszenia i wyprzedzająco inwestują na rynkach, żeby zarabiać duże pieniądze. No i przyznacie, że jest to szokujące. Dobra, lecimy dalej. Generał Kane, znany wam doskonale, głównodowodzący szef połączonych sztabów amerykańskich, powiedział tak, zużyliśmy w tej wojnie 60 milionów pocisków, przypominam wam, 13 tysięcy celów zaatakowali w Iranie Amerykanie, wypiliśmy 3 miliony litrów kawy, co wy na to, wypiliśmy 2 miliony energetyków i wypaliliśmy mnóstwo nikotyny, tak powiedział. No dobrze, takie statystyki Amerykanie podają. Teraz tak, Izrael, ten mówiłem wam o tym sierżancie, który zginął w Libanie, znalazłem, on się nazywał Tovel Lifshitz, a z drugiej strony, to jest strata po stronie Izraela, a z drugiej strony Izrael, drodzy Państwo, poinformował, że zabił groźnego terrorystę w Strefie Gazy, po prostu uderzył rakietą w jego samochód. Widzimy wrak płonący, ludzie w panice uciekają, człowiek w środku jest i płonie. Terrorysta, no problem polega na tym, że ten człowiek nazywał się Mohamed Wishach i był bardzo znanym korespondentem arabskim telewizji Al Jazeera, który, uwaga, po prostu w Strefie Gazy informował o cierpieniach tamtejszych Arabów, tamtejszych Palestyńczyków. I co? I został po prostu zabity, i teraz nie przez przypadek. Jak wiecie, czasami Izraelczycy mówili, a chcieliśmy kogoś innego zabić, no przez pomyłkę, sorry. Nie. Izraelczycy pochwalili się, że to dokładnie wzięli tego dziennikarza na cel i do niego strzelili. Dlaczego? Ponieważ był powiązany z terrorystami. Dowody? Zero. Ale napisać zawsze można. W związku z tym, drodzy Państwo, zginął. Jest to kolejny dziennikarz. Przypomnę Wam, że w zeszłym tygodniu na live o tym mówiłem. Zabili trójkę dziennikarzy w Libanie, bardzo też znanych, a jednego z nich przy pomocy Photoshopa przebrali na zdjęciu w mundur Hezbollahu i pokazali to jako dowód, że to był terrorysta. A potem się przyznali. Zrobiliśmy to w Photoshopie, bo nie dysponowaliśmy jego zdjęciem w takim mundurze. I teraz mamy oświadczenie IDF. Tak, zabiliśmy tego faceta, bo on stanowił zagrożenie dla wojsk znajdujących się w regionie, czyli w tej Strefie Gazy. No pewnie jakieś tak, mógł na przykład mikrofonem albo kamerą uderzyć żołnierza izraelskiego. Słuchajcie, dzieją się straszne rzeczy. Komitet zajmujący się przestrzeganiem praw dziennikarzy, taka organizacja międzynarodowa, CPJ, napisała w swoim oświadczeniu po tym ataku: Izrael jest największym zabójcą dziennikarzy w historii, odkąd my notujemy tego typu przypadki. Izrael, przypomina Wam, zabił dwa razy więcej dziennikarzy niż wszystkie organizacje terrorystyczne razem wzięte. No, to chyba się komentuje samo przez się. Zaraz przejdziemy, kochani Państwo, do Hekseta i jego wojny, którą prowadzi z papieżem, tak, nie żart, i z Watykanem, ale podziękuję naszym wspierającym. XYZ, pięknie, bardzo dziękuję za wspaniałe wsparcie. Drodzy Państwo, przypominam, że te donaty, te cegiełki, które nam tutaj dajecie, są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dzięki nim możemy dalej działać. Dobra, lecimy dalej. Hekset. To Iran powiedział, błagał na kolanach o ten rozejm. On właśnie, on nie mówi, zauważyliście? Hekset na swoich podczas tych swoich przemówień nie mówi. On wrzeszczy. Każdy o tym wie, że to Irańczycy błagali. A tymczasem Financial Times. Inicjatywa zawieszenia broni wyszła od Waszyngtonu, który poprosił Pakistan o negocjacje. Słuchajcie, to po prostu, czego człowiek się nie dotknie, tam to są jaja w tym Białym Domu. Skąd Trump wziął takich współpracowników? On chyba z Fox Newsa jest, tak? Jakimś showmanem był ten Hekset. Naprawdę pomylił się chłop z powołaniem. Dobra, kolejna bardzo ważna wiadomość. Caroline Lewitt na konferencji prasowej przed spotkaniem Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte została zapytana, czy pan prezydent Trump będzie rozmawiał z Markiem Rutte o możliwości wycofania Ameryki z NATO. Zamiast powiedzieć, jaki absurd, powiedziała, tak, owszem, będzie o tym rozmawiał, bo to jest opcja, którą trzeba poważnie i szczerze przedyskutować. Wyobrażacie sobie coś takiego? Stany Zjednoczone wyjdą z NATO. No dlaczego? Oczywiście przynajmniej nie wyklucza tego Caroline Lewitt. Uspokajam Państwa, to nie jest takie proste. Trzeba do tego zgody kongresu. No ale Trump, wiecie, jest zdolny do wszystkiego, jak miotają nim emocje. Emocje muszą nim miotać potężne, bo w swoim najnowszym twecie, napisanym dużymi literami, a więc pokazuje, że jest naprawdę wkurzony, od początku do końca dużymi literami napisał tak: NATO nie było tam, kiedy ich potrzebowaliśmy, tam, gdzie ich potrzebowaliśmy, i nie będzie tam, jeśli znowu ich będziemy potrzebować. Pamiętajcie o Grenlandii, tym wielkim, źle zarządzanym kawałku lodu. Prezydent Trump, to jest oświadczenie prezydenta Trumpa po spotkaniu z sekretarzem NATO. Czy wy sobie to wyobrażacie? Najpierw żale o to, że NATO ośmieliło się nie wziąć udziału w jego agresji, a potem, do czego nie miało, zresztą nie było uprzedzone o tym, nikt o to nie prosił, przecież Trump myślał, że to będzie szybka operacja, nie chciał się dzielić chwałą. Dopiero jak zaczęły się problemy, to chciał nas na minę wpakować. No ale widzicie, jeszcze grozi cały czas zajęciem Grenlandii, którą pogardliwie nazwał źle zarządzanym kawałkiem lodu. No dobrze, cały Trump. Teraz słuchajcie, co dalej. Podczas tego spotkania Mark Rutte, no jak zawsze, komplementował Trumpa. Jest pan najlepszy, najwspanialszy, cudowny. No jak widać, nie zadziałała ta taktyka sekretarza generalnego NATO. Mało tego, Trump wypuścił specjalne oświadczenie, też zażądał, przepraszam, od krajów Europy, a więc również Polski, jak rozumiem, żeby jak najszybciej sformowała koalicję i siły uderzeniowe do odblokowania cieśniny Ormus. Chodzi oczywiście o okręty, zarówno takie, które będą przechwytywały nadlatujące pociski, jak i trałowce i niszczyciele min. Przypominam, że no, szczęście w nieszczęściu, Polska ma takie zdolności, mamy kilkanaście okrętów, między innymi nowoczesne okręty typu Kormoran, niszczyciele min i jak pisała polska prasa, Amerykanie patrzą na nie łakomym okiem. Miejmy nadzieję, że nasze władze będą asertywne. Całe szczęście nie rządzi Błaszczak. To a propos do tych jego opowieści o wysyłaniu polskich lotniskowców na ratunek Amerykanom. Wiecie, o co chodzi, którzy byli na poprzednim live'ie. No dobrze, Trump cały czas powtarza, że to był test. Tak samo wypowiedziała się pani Caroline Lewitt, która powiedziała: NATO odwróciło się od nas kiedy tego potrzebowaliśmy. To był test i NATO ten test oblało. Mówi pani Caroline. Amerykański naród tymczasem płaci za bezpieczeństwo krajów NATO. No to tak. Wydaje mi się, że się wszystko pani, droga pani Caroline, pokićkało, bo to polski naród płaci Amerykanom gigantyczne pieniądze za ten szmelc, który nam wciskają wasi lobbyści, który na polu bitwy współczesnym przeżyje 15 sekund, bo natychmiast dron zamieni go po prostu w parującą, dymiącą stertę żelastwa. Więc to raz. Dwa, to wy zyskujecie, Amerykanie, na tym, że my, Europejczycy, dajemy wam nasze bazy. Jak wam Hiszpanie odmówili korzystania z lotnisk i Włosi, to byliście po prostu w panice. W związku z tym to nie jest tak, że wy nam robicie łaskę, tylko działa to w obie strony. Jest to układ wiązany. Wkurza mnie strasznie po prostu to, bo nawet dzisiaj widziałem takie zestawienie, ilu żołnierzy jakich krajów NATO zginęło na wojnach wywoływanych absurdalnie przez Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Sprawdziłem pozycję Poland, 74. Kurczę, no 44 straciliśmy w Afganistanie, jak rozumiem około 30 w Iraku. Naszych chłopaków pojechali tam, zginęli, żeby potem Trump twierdził, że się dekowali i nic nie robili i ukrywali i unikali walki. I jeszcze teraz nas próbuje wcisnąć cieśninę Ormus. Ten Tucker Carlson, słuchajcie, którego wam cytowałem, doskonale to spuentował na swoim kanale, gdzie ja tutaj miałem to, w którym powiedział, a dlaczego najpotężniejsza marynarka świata, proszę bardzo, jeżeli twierdzicie, zwraca się do Trumpa, że jesteśmy najsilniejszą armią na świecie, jeżeli mamy najpotężniejszą marynarkę, dlaczego nie możecie sami zmusić Iranu do otwarcia cieśniny Ormus? A może wcale nie jesteście tacy potężni, jak twierdzicie? Jak to się stało, że ten prymitywny kraj, mówi Carlson w cudzysłowie, bo takimi słowami się posługują przecież trumpiści, Trump i jego ziomale, tak mógł nas upokorzyć? No i dodajmy jeszcze, drodzy Państwo, do tego, jeszcze dodaję, jeżeli nie jesteście w stanie naprawić tego, co schrzaniliście, bądźcie chociaż na tyle, miejcie tyle ludzkiej przyzwoitości, żeby wytłumaczyć nam, co się stało, co poszło nie tak. Dosyć kłamstw, pisze Tucker Carlson, czy też mówi w swoich vlogach. No powiem wam, że trudno mi się z nim nie zgodzić akurat w tej sprawie, bo akurat ten jego wywiad z Putinem to mu nie wyszedł, pamiętacie. No dobra. To tyle chyba o tych sprawach. Teraz bardzo ważny artykuł Wall Street Journal, no bo to nas najbardziej interesuje, tak? No współczujemy Libańczykom, współczujemy irańskim cywilom, współczujemy wszystkim ofiarom tej wojny, ale oczywiście najważniejsze są dla nas sprawy naszego bezpieczeństwa i ciekawe rzeczy pisze Wall Street Journal. Otóż prezydent Trump zamierza się zemścić, drodzy Państwo, w sposób straszliwy na NATO za to, że ośmieliło się nie wziąć udziału i nie pomóc mu w jego awanturze zorganizowanej, a tak swoją drogą, jak wszyscy wiemy, na polecenie i z woli Izraela. Przypominam, że Izrael nie jest w NATO, więc nie mamy obowiązku brać udział tym bardziej w agresjach izraelskich, nawet jeżeli narzędziem w tych agresjach jest armia sojusznicza, czyli amerykańska. Nie ma żadnych przepisów, które by nas do tego zmuszały. Dobra, Prezydent Trump, słuchajcie, rozważa plan ukarania niektórych krajów NATO poprzez wycofanie wojsk USA z tych państw, które on osobiście uzna za niesprzyjające wojnie z Iranem. Propozycja zakładałaby przeniesienie wojsk USA z krajów niesprzyjających do krajów bardziej przychylnych. Dwa. Plan jest na wczesnym etapie koncepcyjnym, ale ja wam zdradzę, że już wyciekło, że chodzi o Hiszpanię i Niemcy. Tamtąd miałyby zniknąć bazy, a miały być przeniesione na Węgry. Oczywiście, jak wiecie, J.D. Vance był niedawno na Węgrzech i tam same superlatywy o Orbanie. W związku z tym na Węgry miałyby zostać przeniesione. Dobra, plan jest na wczesnym etapie koncepcyjnym i jest jednym z kilku, które Biały Dom omawia w celu ukarania NATO. USA mają obecnie około 84 tysięcy żołnierzy stacjonujących w Europie. Sporo, co? Ciekawe. Kraje, które mogłyby na tym skorzystać, ponieważ są postrzegane jako przychylne, to Polska, Rumunia, Litwa i Grecja, powiedzieli urzędnicy USA. Co wy na to? Baza Ramstein zostanie przeniesiona... No gdzie? Co obstawiacie? Napiszcie w komentarzach. Może w Łodzi, co? I wyślemy Marines na, zamiast na Wyspę Hark, na najbliższe derby Łódzki Klub Sportowy widzę w Łódź. Słuchajcie, komentarz Wall Street Journal. Stosunki USA-NATO wydają się pogarszać. No, delikatnie mówiąc, ale słuchajcie, co to jest w ogóle za dychotomia? USA-NATO. Trump cały czas mówi, NATO mnie zawiodło, NATO oblało test, NATO mnie zostawiło, nie pomogło, nie chciało umierać. No sorry, ale NATO to USA też. Przecież Ameryka jest członkiem NATO. Bardzo dziwna jest ta retoryka Trumpinio. No dobrze, no i też jeszcze wrócę do tego pytania Carlsona. No dlaczego Trump chce wepchnąć europejską marynarkę wojenną i swoich sojuszników do cieśniny Ormus? No bo sam przyznał, że nie chce, żeby drony irańskie go upokorzyły i zatopiły warte miliardy dolarów okręty amerykańskie. No to w domyśle co? Dodajcie sobie 2 do 2. Co się okazuje? 4. Czyli kto ma ginąć, kto ma tam tonąć, jakie okręty? Okręty sojusznicze. Naprawdę mam nadzieję, że się na to nikt z naszych rządzących, powtarzam jeszcze raz, nie nabierze. No dobrze. Teraz już przechodzimy do tej sprawy Watykanu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo śmieszna historia, ale zanim to wam powiem, to jeszcze bardzo ciekawe dwie informacje. Pierwsza, znamy skład delegacji na rozmowy rozejmowe, które odbędą się, najpierw mówiono, że w piątek, ale one się odbędą w sobotę rano w Pakistanie. Słuchajcie, jakie orły jadą w imieniu Ameryki? J.D. Vance, wiceprezydent, będzie kierował tą siurprizą po stronie amerykańskiej, co jeszcze nie byłoby takie złe, bo on był przeciwko całej tej wojnie, a teraz no, musi mówić to, co reszta tych jego kolegów. Natomiast towarzyszyć będzie mu dwóch geniuszów strategii, Witkow i Kushner. Przypominam kwalifikacje obu panów. Witkow jest kumplem Trumpa z rynku nieruchomości w Nowym Jorku, a Kushner jest jego powiązanym licznymi niciami z sesjonistycznym lobby zięciem, mężem Iwanki. Gdzieś mignęła mi informacja, że Iwanka tak pokochała Kushnera, że przeszła na judaizm. Nie wiem, czy to prawda, ale po prostu im bardziej człowiek tam dłubie w tych sprawach, tym śmieszniejsze rzeczy znajduje. A teraz, mój komentarz do tego, nie wróżę powodzenia tym negocjacjom, bo przypominam, że tych dwóch nieudaczników, Witkow i Kushner, Flip i Flap, jak ich tutaj nazywamy w historii realnej, od roku chyba próbują wynegocjować zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją. I jakoś od tego roku nie tylko nie posunęli spraw do przodu, ale mam wrażenie, że usilnie pchają je do tyłu. Więc jakim sposobem dwóch tych, za przeproszeniem, dobra, ma sobie poradzić z jeszcze bardziej skomplikowanym konfliktem bliskowschodnim. No po prostu, dobra, nic już nie będę mówił. Posłałbym, wiecie kogo bym tam posłał? Joe Kenta. O, ten by zrobił robotę. To jest mój ulubieniec, zacząłem go obserwować na Twitterze. Jest to ten, wiecie, amerykański superbohater, który kierował jakiś tam Marines odznaczony brązową gwiazdą. On kierował tą jednostką antyterrorystyczną i podał się do dymisji w proteście przeciwko wojnie w Iranie. I wiecie, jaką teraz bombę spuścił Joe Kent dzisiaj na Twitterze? To posłuchajcie. Powiedział, że całe to gadanie Trumpa o wycofaniu Ameryki z NATO i szykowanie gruntu na wycofanie i rozluźnienie więzi transatlantyckich i wycofanie Stanów Zjednoczonych z Paktu Północnoatlantyckiego, wiecie, jaki ma cel? Ano taki, według Joe Kenta, że Izrael zamierza wszcząć kolejną wojnę, w którą chce wciągnąć Amerykę, tym razem będzie wojował z Turcją. I Ameryka musi wyjść, według Joe Kenta, z NATO, żeby nie obowiązywał jej artykuł 5 i zasada solidarności z Turcją. No bo gdyby teraz Izrael jutro zaatakował Turcję, no to formalnie rzecz biorąc Polska, przepraszam bardzo, Ameryka musiałaby iść na ratunek Turcji, tak? No bo jest związana z nią artykułem 5 i innymi tam układami natowskimi. Więc jak Trumpinio wyjdzie sobie, wyprowadzi Amerykę z NATO, no to będzie mogła Ameryka spokojnie wojować przeciwko Turcji w obronie swojego pupilka, czy też swojego szefa bliskowschodniego, czyli państwa Izrael. No, nie wiem, czy już Joe Kent odpłynął totalnie, ale może coś jest na rzeczy. Ja tylko powiem, że to byłoby naprawdę nieźle, no bo Polska z NATO się nigdzie nie rusza, w związku z tym gdyby doszło do takiej sytuacji, Ameryka wychodzi z NATO, Izrael atakuje Turcję, Ameryka pomaga Izraelowi w walce z Turcją, to my się możemy, drodzy Państwo, obudzić w zupełnie innym świecie, w którym Imperium Europejskie, w cudzysłowie, bo niestety nie wierzę w jego powstanie, jest to chyba trochę nierealistyczne, będzie toczyło walkę w obronie Turcji z Izraelem i z Amerykanami, a to samą siłą rzeczy będzie narzucało układ geopolityczny, takie bazowe ustawienie geopolityki, bo pamiętajcie, że bazowe ustawienie geopolityki, my jesteśmy teraz w jakimś dziwnym momencie świata, jest takie, Anglosasi z Rosją przeciwko mocarstwom kontynentalnym, tak? Tak było podczas I wojny światowej, tak było podczas II wojny światowej i tak było podczas wojen napoleońskich. Zawsze albo Wielka Brytania, albo Ameryka sprzymierzały się z Rosją, walcząc z mocarstwami kontynentalnymi, albo Francją, Napoleona, albo Niemcami. No i wtedy oczywiście, gdybyśmy wrócili do tego bazowego ustawienia, Turcja byłaby po naszej stronie, Izrael przeciwko, w sojuszu z Rosją i z Ameryką, no i my musielibyśmy być w sojuszu z Chinami. Trochę teraz wypuściłem Was na takie science fiction lekkie, czy też political fiction, futurologiczne, ale zobaczycie, być może nasze dzieci będą żyły właśnie w takim geopolitycznym rozdaniu, a nie takim jak my. Jeszcze jedna paskudna wiadomość z Izraela. Izrael właśnie cichaczem, a może nie cichaczem nawet, skoro my o tym wiemy, wydał zgodę na budowę 34 nowych osiedli na terytoriach okupowanych na zachodnim brzegu Jordanu. A więc pełzająca czystka etniczna i wypędzanie, grabież ziemi Palestyńczyków trwa w najlepsze. Jest to największe tego typu rozszerzenie jednorazowe, legalizacja czy też zgoda na stworzenie nowych osiedli w historii. Dobra, ostatnia rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest dobra wiadomość, żebyście nie mówili, że mówię same złe rzeczy. Otóż jest obecnie dzisiaj, osiągnęliśmy niezły wynik, bo jest 1 miliard 422 miliony katolików na świecie. Super! Cieszę się, że należę do takiej dużej wspólnoty, ale dlaczego o tym w ogóle powiedziałem? Ano po to, dlatego, że jest dzika awantura na linii Waszyngtona, konkretnie Pentagon, Watykan. Jak pamiętacie, Hexet w swoim szale amocznym, kiedy na zmianę z opowieściami o tym, jak to on będzie smażył w ogniu piekielnym w ramach swojej krucjaty niewiernych Saracenów i Persów, podniecał się przy tym, jakby nie wiem co oglądał, jaką stronę internetową, no to czy też grał jakąś strzelankę, no to też twierdził, że tą wojnę prowadzi w imię Jezusa Chrystusa. Papież Leon XIV powiedział, żeby nie mieszał do swoich brudnych wojen i do swoich zbrodni wojennych Jezusa i Boga, tylko żeby kończył tą absurdalną wojnę i przestał zrzucać dzieciom na głowy tomahawki. Na co on, jak pamiętacie, pierwszy raz zakazał w Pentagonie, nie zorganizował nabożeństw katolickich, były tylko protestanckie. Ale sprawa ma swój dalszy ciąg, naprawdę tragikomiczny. Otóż, drodzy Państwo, ambasador państwa Watykan został wezwany na dywanik do Pentagonu i tam powiedziano mu, co następuje. Jesteśmy tak silni, my Amerykanie, że możemy sobie robić na świecie, co chce, wywoływać wojny z kim chcemy, atakować kogo chcemy, a wam klechy nic do tego. No śmiesznie, co? Na to i powiedzieli tak, macie tylko jeden wybór, musicie do nas dołączyć i pospowiedzieć się w tej świętej wojnie z Persami po naszej stronie. I towarzyszyło temu stwierdzeniu, słuchajcie, groźba następująca. Przypominamy o niewoli awiniońskiej. Cóż to jest ta niewola awiniońska? Otóż, drodzy Państwo, w latach 1309-1377, czyli 700 lat temu, papieże musieli urzędować w Awinionie, bo zwiali z Rzymu i znaleźli się tam pod totalną kontrolą królów francuskich. I de facto ci papieże z tego okresu, to, drodzy Państwo, wychodzi 70 lat prawie, 68 lat. urzędowali nie tylko we Francji, ale wykonywali wszystkie polecenia polityczne królów francuskich. No więc widzicie, o co chodzi Trumpowi. To byłoby idealne. I na koniec anegdota. Otóż jeden z internautów skomentował to w następujący sposób. O rany, a afera. Miejmy nadzieję, że Netanyahu nie zadzwoni do Trumpa i nie powie mu, że Watykan jest o 2 tygodnie od zbudowania broni nuklearnej. No i oczywiście możecie się domyśleć ilość memów w internecie, które pokazują lądowanie Marines, którzy tak jak Maduro uprowadzają z Watykanu papieża, który, żeby było jeszcze śmieszniej, jest Amerykaninem. No dobrze. Okej, kochani, kończymy to już. Jest nas 18 tysięcy, pięknie. Mimo końca wojny macie ochoty na te live'y, więc lecimy dalej. Cóż ja tutaj dla was jeszcze przygotowałem? Pedro Sanchez wam mówiłem. Izraelska armia poinformowała, że w Bejrucie zlikwidowano osobistego sekretarza i bratanka przywódcy Hezbollahu, a więc sekretarz osobisty i bratanek był celem tego nalotu. Przypominam, 100 celów w 10 minut. Dobrze. Jeszcze tutaj spojrzę. Takera Carlsona wam już przytaczałem. O, proszę, Kaja Kallas nawet w imieniu Unii Europejskiej zabrała głos i napisała, że chociaż to Hezbollah wciągnął Liban do wojny, ale uwaga, prawo Izraela do obrony samego siebie nie usprawiedliwia tak masowej destrukcji. Uderzenia izraelskie zabiły setki ludzi poprzedniej nocy, co sprawia, że jest bardzo trudno argumentować, że takie zasady, akcje wykonywane tak ciężką ręką są akcjami samoobrony. Hezbollah musi się rozbroić, ona to oczywiście mówi, ale irański pokój musi obejmować Liban. Widzicie, czyli Unia Europejska również zajęła takie stanowisko. Okej. Joe Kent. Dobra. I ostatnia teraz sprawa. New York Times, drodzy Państwo, jak wiecie, już wczoraj Wam to mówiłem, drąży cały czas genezę tej wojny. Mnie to też strasznie ciekawi. Jak to się stało, że Trump poszedł na taką absurdalną wojnę? No i oczywiście jest to też pytanie, które nie tylko nurtuje widzów historii realnej i mnie, ale również nurtuje amerykańskich czytelników i amerykańskich dziennikarzy. I teraz przytoczę wam obszerne fragmenty artykułu New York Timesa, który rozwikłał tą zagadkę. Naprawdę jest to ciekawe. Dobrze. Ludzie z Białego Domu mówią, że Netanyahu sprzedał Trumpowi marzenie. 11 lutego w sali sytuacyjnej, czyli to jest ten słynny Situation Room, wiecie, tam gdzie Trump podejmuje wszystkie kluczowe decyzje i potem na ekranach obserwuje te wielkie boom, bo jak wiecie, on lubi boom, muszą mu pokazywać wybuchy, on się wtedy cieszy, jak widzi jakieś duże wybuchy. No dobra, tam był premier Izraela, wyobraźcie sobie, wpuszczony, bo jedyny taki przypadek w historii. Przedstawił on 4-aktowy scenariusz z zabicia najwyższego przywódcy, zniszczenia irańskiej armii, wywołania rewolucji ludowej w Iranie i ustanowienie nowego reżimu. Pokazał nawet montaż wideo, czyli musiał przyjść z laptopem, skubany, z udziałem przyszłych przywódców Iranu. Domyślam się, że wymachiwali flagami amerykańskimi. Trump odpowiedział: sounds good, brzmi dobrze. I tym jednym zdaniem przypieczętował los regionu. Następnego dnia CIA, czyli amerykański wywiad, stwierdziła, że to tylko puste gadanie Netanyahu. Części trzecie i czwarte całego tego planu, czyli rewolucja ludowa i zmiana reżimu, zostały nazwane przez Radcliffe'a, czyli szefa CIA, totalną farsą. Rubio próbował tłumaczyć. Innymi słowy, to jest totalna bzdura, co ci Izraelczycy nam wciskają. Skorelli generał Kane, którego dzisiaj już cytowaliśmy, dodał, to standardowa izraelska procedura. Przesadzają, a ich plany nie zawsze są dobrze opracowane. No przecież Amerykanie doskonale wiedzą, że Netanyahu próbował wszystkich kolejnych prezydentów na czele z Obamą, Bushem i innymi wpakować już w tą wojnę. Tam nawet była taka historia, że Elie Wiesel jeździł, wiecie, do Busha i go przekonywał do jakichś tam ataków na Bliskim Wschodzie, mówiąc, że jak nie, to będzie drugi Holokaust. Oni po prostu nie mają wstydu. No dobra. Trump niby to słyszał i powiedział tak. Vance wszystko to widział. Wiceprezydent był jedyną osobą w pokoju, która sprzeciwiła się temu wprost, ostrzegając, że wojna może zniszczyć koalicję polityczną Trumpa. Cieśnina Ormus jest prawdziwym słabym punktem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć irańskiego odwetu, gdy skatawką jest przetrwanie reżimu. Vance powiedział, wiesz, prezydencie, uważam, że to naprawdę zły pomysł. No ale jeżeli to zrobisz, no to oczywiście cię poprę, no i widzimy, popiera. I teraz tak, to nie jest odwaga polityczna. Była tam też taka pani Suzy Wiles, jakaś szefowa sztabu. Ona też miała, drodzy Państwo, bardzo poważne wątpliwości, ale uważała, że to nie jest jej rola wypowiadanie się na temat decyzji wojskowej. Zachęcała doradców do dzielenia się swoimi poglądami, milczała, a generał Kane okazał się słabiakiem, bo nie potrafił powiedzieć jasno nie. Przedstawił tylko zagrożenia, wyczerpywanie się zapasów amunicji, cieśnina Ormus, brak jasnej drogi do zwycięstwa, a potem powiedział, jeśli wydasz rozkaz operacji, oczywiście wojsko to wykona. A posłuchajcie, a Trump usłyszał tylko to, co chciał usłyszeć. Tylko to ostatnie, żadnych wątpliwości nie brał pod uwagę, bo wierzył Bibiemu. Trump podpisał na pokładzie Air Force One 22 minuty przed upływem terminu wyznaczonego przez jego generała. Operacja Epic Fury została zatwierdzona. Żadnych przerywań, powodzenia. Tak właśnie idzie się na wojnę w XXI wieku. Nie z poważną, bez poważnej narady, bez głosowania w kongresie, bez strategii wyjścia, z pokazem slajdów Netanyahu. Brzmi dobrze słowami Trumpa i krótką notatką wysłaną z samolotu. No i co wy na to, drodzy widzowie? W czyich rękach jest nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo całego świata, najpotężniejsze mocarstwo militarne na globie i gigantyczny arsenał jądrowy? To są, drodzy Państwo, oczywiście pytania retoryczne. Przegląd najważniejszych wiadomości dnia w ramach tego live'a uważam za zakończony. Jak widzicie, dzieje się coraz więcej, a nie coraz mniej. Tego live'a miało nie być. Teraz krótko, jeszcze jeżeli macie jakieś pytania, będę na nie odpowiadał. Dawajcie małpę. Historia realna, wtedy mi się to podświetla na czerwono i ja odpowiadam, jedziemy. Aha, i oczywiście przypominam po pierwsze o tym, że jest rewelacyjna rozmowa z Albertem Świdzińskim o irańskim programie atomowym i o tym, czy Trump naprawdę go zatrzymał, czy też nie i co ze wzbogaconym uranem. No i oczywiście, jeżeli się będzie coś działo, to jutro live o 12. Łukasz, czy zgadzasz się z tezą, że zakup uzbrojenia do USA jest tylko haraczem dla nich, a zbroić powinniśmy się inaczej? Miałem mieszane uczucia co do tej sprawy. Nie twierdzę, że to jest haracz. Ja uważam, że oni po prostu doskonale potrafią rozgrywać naszych polityków i ładują pieniądze polskich podatników w swój przemysł zbrojeniowy. Działają na rzecz własnego interesu narodowego. Nasi politycy nie działają na rzecz naszego interesu narodowego, bo ubzdurało im się, że jak kupią dużo, to Ameryka nas obroni. Nie ma żadnego tutaj jungtu, nie ma żadnego logicznego związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma rzeczami. Wprost przeciwnie, Ameryka może nam to wszystko powyłączać. W związku z tym już bardzo mocno zachwiała wojna na Ukrainie moją wiarą w amerykański Wunderwaffe. No a to, co teraz zacząłem w Iranie, już absolutnie jestem przekonany, że to wszystko nie ma sensu, że poszliśmy w bardzo, bardzo złym kierunku. Kupujemy to wszystko na wojnę XX wieku, a powinniśmy zamiast tego budować asymetryczne sposoby walki. Zwróćcie uwagę, całe lotnictwo, marynarka wojenna, wszystko zostało zniszczone przez Amerykanów w pierwszych godzinach operacji w Iranie. Mimo to Iran wojnę wygrał. Dlaczego? No bo miał asymetryczne środki walki i tymi asymetrycznymi środkami walki, mądrymi uderzeniami przy ich pomocy w czułe punkty infrastruktury przeciwnika można wygrać wojnę. I tak średnie państwo może powstrzymać mocarstwo, a nie wystawiając 100 czołgów przeciwko 1000 czołgów, bo nigdy z Rosją nie wygramy na ilość gąsienic. Czemu się pan śmiał z miasta Łodzi? Ja się śmiałem z miasta Łodzi, ja kocham miasto Łódź. Po prostu pomyślałem, że fajnie byłoby przenieść bazę Rammstein do Łodzi. Dlatego, że Łodzi dobrze życzę i chciałbym, żeby w mieście Łodzi było pobudzenie gospodarcze. Wiem, że w Rzeszowie, gdzie są amerykańscy żołnierze, rozkwitają rozmaite ważne gałęzie przemysłu, prywatnego biznesu. Jedną z nich jest oczywiście przemysł steakhouse'ów, frytek i hamburgerów, a drugi nie mogę powiedzieć głośno, bo ogląda nas młodzież. W związku z tym życzyłbym młodzi oczywiście takiej fajnej inwestycji jak amerykańska wielka baza, co by pomogło restaurować rozmaite piękne łódzkie zabytki. A mam też słabość do łódzkiej piłki nożnej. Bardzo lubię UKS i bardzo lubię Widzew. Jestem pod tym względem nietypowy. Pamiętam piękne mecze Widzewa w jakichś tam pucharach europejskich, tak? I dlaczego zapamiętałem? Bo tam był słynny komentarz, chyba był mecz z Brøndby Kopenhaga. Turku, kończ ten mecz. Także ja bardzo lubię Łódź. Dobrze jej życzę, dlatego fajnie było, gdyby tam Ameryka przyniosła bazę z Rammstein. Czy nie sądzi pan, że zapanuje prawdziwy pokój? Że kiedy zapanuje prawdziwy pokój, to Iran nie będzie chciał się mścić. No, na razie to się będzie musiał odbudowywać. A to, że będą zamachy terrorystyczne, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Żadnych. No i wtedy Ameryka powie, samo spełniająca się przepowiednia. Oni są źli. Oni się wysadzają w powietrze. A ktoś powie, hello, spuściliście im dwa tomahawki na szkołę pełną dziewczynek. Może ten facet, co się wysadził w powietrze, był tatusiem którejś z nich. No to im nie przyjdzie do głowy. Oni se strzelają tomahawkami w jakiejś, wiecie, amorficzną masę Irańczyków. Nic ich to nie obchodzi. Ważne jest życie naszego pilota. O, to tak. Naszego Johna. Wkurza mnie to. O, widzę, że tutaj rozpoczyna się dyskusja, który z łódzkich klubów sportowych jest lepszy. Przyznam szczerze, że to jest... Nawet nie wiem, w jakich ligach grają. Chyba widzę w Ekstraklasie, tak? To zawieszenie broni na 2 tygodnie potrwa pewnie ze 2 lata i nie będzie zawieszeniem. Ani 2 tygodnie, ani zawieszenie. Co jaki czas państwo położone tam, gdzie chce, będzie o sobie przypominać. Zobaczymy, no. Ja, wie pan, jestem o tyle jednak nastawiony, jakoś mam cień optymizmu, że to wyjdzie. No po prostu dlatego, że i Iran, i Ameryka ma kompletnie dosyć. No, nie ma specjalnie, no co dalej mogą osiągnąć to obie strony? Iran będzie zbierał ciosy, państwa z Zatoki Perskiej będą zbierały ciosy, Trump będzie wydawał kolejne pieniądze i się kompromitował. Jedynym krajem, któremu zależy na tej wojnie i na jej kontynuowaniu, dalszego rozlewu krwi, jest Izrael. I tak jak mówię, to jest test Trumpa. Albo ma kochones, albo nie ma kochones. Albo wreszcie weźmie kogoś z tego, wiemy o kogo chodzi, po prostu i przywoła go do porządku, bo to on jest jego klientem formalnie, a nie odwrotnie. Albo się okaże, że rzeczywiście jakieś, nie wiem, może spiskowe teorie, które są o Trumpie, jakichś hakach, wiecie, ja nigdy w to nie wierzyłem, no ale jeżeli Trump nie będzie w stanie narzucić swojej woli Izraelowi, mimo tego całego kozaczenia na Twitterze i w ogóle przedstawiania się jako taki, wiecie, macho man, no to kurczę, jakaś zagadka naprawdę. Z tą łodzią to chyba ukryty żart. Nie, absolutnie nie. Ja dużo jeżdżę po Polsce. Nigdy nie byłem w mieście, którego, czy miejscowości, której bym nie lubił. Zawsze coś fajnego jest. Po prostu tak, w Poznaniu jest wojsko, Kraków ma turystykę, Łódź. Mam wrażenie, że to by dobrze zrobiło Łodzi, duża inwestycja amerykańska. Dlaczego siły ONZ pozostają bierne w Libanie? Michael, no bo się boją. Zatem co błękitne hełmy z 3 kałasznikowami na krzyż, czy tam nie wiem, może idą bronią, przepraszam, są w stanie zrobić przeciwko czołgom Merkawa i temu, że każdy krok tych żołnierzy jest z góry obserwowany przez super zaawansowane drony izraelskie. Nic nie mogą zrobić, to jest kompletna fikcja, to jest absurd ten cały UNIFIL. Dawno powinni zostać stamtąd wycofani. Narażają się tylko, już 2 zginęło Indonezyjczyków, Polak został ranny, po co to? Czy z dzisiejszej perspektywy popiera ktoś jeszcze, żeby USA miały tu wojska? Przepraszam. No nie przesadzajmy też, nie popadajmy w drugą skrajność. No niech sobie, mają sobie tutaj te wojska. Ale na pewno nie bądźmy takiej naiwnej wiary, że jeżeli będzie nam groziła wojna z Rosją, no to z tego samego powodu, że tutaj są Amerykanie, to oni automatycznie się zaangażują w tą wojnę. Jak będą wiedzieć, że ta wojna się... zbliża, to będą mieli 2 opcje. Jeżeli uznają, że w interesie Ameryki jest wojna z Rosją, to będą nam pomagać. A jak uznają, że akurat w tym momencie w interesie Ameryki nie jest wojna z Rosją, to się spakują grzecznie i wyjadą. To jest w ogóle coś, czego Polacy nie rozumieją. Zobaczcie, wielkie mocarstwa z wyjątkiem stosunków oczywiście izraelsko-amerykańskich, bo tutaj to działa inaczej, to wielkie mocarstwa wybierają moment wejścia do wojny, a nie jakieś ich klienci. My nie jesteśmy drugim Izraelem, więc to się nie powtórzy u nas. W jakiej kolejności poleca pan czytać swoje książki, Tomek? Od początku albo od końca. Czyli może pan zacząć od Paktu Ribbentrop-Beck i lecieć w górę, albo od Izraela na wojnie i lecieć w dół. Albo jakąkolwiek panu wpadnie w ręce, tak mówiąc poważnie. Dziękuję za zainteresowanie oczywiście. O, kibice się uruchamiają. Tylko Wisła, panie Piotrze. Pisze pan Maniak. No z przykrością chcę panu powiedzieć, że jest Wisła Kraków, Wisła Płock, Wisła Sandomierz. No, zawiesiłem się. Jakie jeszcze są Wisły? Jest tych Wiseł sporo. Przepraszam, te, które pominąłem. Szczuczyn? Więc musi pan bardziej sprecyzować. Ciekawa opinia. Pozdrawiam panią Rosę. Pozdrawiam się panią Wiolkę, która tutaj stoi na straży naszego czatu. Tomasz Slayer czy Iron Maiden? No, oczywiście Iron Maiden. Czy zna pan polski portal Wyszehrad 24? Ma wielkie zasięgi, a izraelską propagandę udostępnia. Nie, przelatuje mi przed oczami, jak jestem na Twitterze, ale jak coś ciekawego jest, to tam sobie nawet retweetuję. Wisła Szczuczyn. Tak, przepraszam bardzo. O, proszę bardzo, Ruch Chorzów się pojawia na naszym... Piłkarski nam się zrobił nieoczekiwanie nasz dzisiejszy czat. Pozdrawiamy Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, jak i wszystkie inne drużyny ze Śląska. Tychy, Bytom, Sząbierki, nie wiem, w której lidze grają obecnie, Ruch Radziąków, GKS Katowice. Tak, drodzy Państwo. Czy Europa, patrząc na wyczyny Trumpa, może pójść w kierunku lepszej współpracy z Chinami? No, to jest możliwość taka, tak jak powiedziałem, może być takie przetasowanie. Amerykanie z Rosją przeciwko Europie, a wtedy Europa będzie szukała innego sojusznika i wtedy to mogą być Chiny. Czyli to byłaby taka konsolidacja kontynentu, sojusz Euroazji. Rosja miałaby problem, no bo zostałaby trochę wzięta w kleszcze, nie? A Amerykanie by sobie tam harcowali z oceanów. Dobra. Ruch Radziąków się pojawił. A mówiłem, czułem tak. Czy przypadkiem to Polska nie płaci USA za pobyt wojsk amerykańskich? Oj, wie pan, to trzeba by dokładnie zbadać. W pewnym sensie część kosztów chyba ponosi, tak, ale chyba nie wszystkie. To chyba w każdym przypadku każdej bazy to działa osobno. Jaka książka, pyta pan Tomasz, osobna umowa jest, przepraszam. Jaka książka w trakcie pisania u pana? Nic nie powiem. Nie mogę zdradzić niespodzianki. Choinka. Panie Piotrze, gdy wybuchnie konflikt Turcja i Arabia Saudyjska kontra Izrael, to po której stronie będzie USA? Po stronie Izraela oczywiście. Skart. Czy Rosja jest realnym zagrożeniem dla Polski? Ciągłe straszenie akurat nie u pana, że Ukraina musi wygrać, bo będziemy mieć Rosję na granicy, przecież już jest Królewiec plus Białoruś. No wie pan co, ja mam bardzo zniuansowany pogląd. No tak, no dobrze, jest Królewiec i Białoruś, ale wystarczy spojrzeć na mapę. No to mamy ograniczony front, tak, czyli północny wschód. Dojście odcinka południowego na pewno nie poprawiłoby naszego strategicznego położenia. Proszę spróbować spojrzeć na klęskę Polski w 1939 roku. W zasadzie wojna polsko-niemiecka stała się niewykonalna i tak była, tak, z miliona przyczyn, w naszym wykonaniu oczywiście, wiadomo, że musieliśmy ją przegrać, ale stała się absolutną niemożliwością w momencie upadku Czechosłowacji. No bo wtedy Niemcy nas mogli uderzyć nie tylko z północy z Prus, nie tylko z zachodu z Rzeszy, ale również z południa ze Słowacji. No i co? I wtedy też ktoś mógłby powiedzieć, a co nas ta Czechosłowacja obchodzi, przecież i tak graniczymy z Niemcami na północy. No ale nasze położenie strategiczne się pogorszyło poprzez otwarcie nowego kierunku uderzenia. Więc tutaj pewnie z tej części odpowiedzi nie jest pan zadowolony, ale drugiej części pan będzie. Uważam, że Rosja nie stanowi obecnie zagrożenia dla Polski. Póki Ukraina walczy, Rosja nie będzie atakowała Polski, nie wjadą tutaj czołgi, nie będziemy mieli jak, nie wiem, pancernych dywizji. Jeżeli będzie konflikt polsko-rosyjski, będzie wyglądał zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że będzie on zbliżony do konfliktu asymetrycznego, znaczy inaczej. Mam nadzieję, że w ogóle ta wojna nigdy nie wybuchnie, ale gdyby odpukać doszła, to mam nadzieję, że nasze roje dronów i broń asymetryczna szybciusieńko Rosji wybiją z głowy pomysły na dalszą agresję. Czy religia nie odgrywa tu pierwszy skrzypiec ze strony Izraela? To jasne, ale ze strony USA. Ze strony Izraela wcale nie takie jasne. Pytanie złożył Absent Doe, bo pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura? Czy przypadkiem nacjonalizm po prostu, czyli sionizm, nie ubiera swoich ekspansjonistycznych celów w kostium religijny? A może odwrotnie, religijni Żydzi używają nacjonalizmu, czy na ich część, do realizacji swoich jakichś tam biblijnych wierzeń? No trudno to już powiedzieć. Myślę, wydaje, że to co człowiek to opinia. A w Ameryce, no Hekse to pojada o tym Jezusie w kółko, ale mam wrażenie, że nawet Amerykanie patrzą na niego, co nam jest niesmakiem, na te jego kolejne napady szału. Ty, wy widzieliście w ogóle, jak podczas ostatniej konferencji prasowej nawrzeszczał na jakąś dziennikarkę? Nie bywało. Okej. Okay. Ponoć Trump wyznaczył Wokesz, pytanie. Ponoć Trump wyznaczył europejskim sojusznikom termin na udzielenie konkretnego wsparcia wojskowego w cieśninie Ormus, w tym rozmieszczenie okrętów wojennych. Tak, tak, mówiłem o tym. No. Żąda natychmiastowego w zasadzie utworzenia takiej koalicji. Mam nadzieję, że Polska się w niej nie znajdzie. Chyba, że po wojnie i za coś, nie za darmo. Proszę się. Proszę bardzo, Marwen pisze, zgadza się, Jasło ma bilet do Krosna. Nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że w Jaśle są Czarni Jasło, a w Krośnie Karpaty Krosno, jak jesteśmy przy klimatach piłkarskich. Marek, czy nagra pan odcinek w starym stylu o wydarzeniach historycznych? No przecież cały czas coś powstaje, no wiadomo, jak teraz tak się dużo dzieje, no to nie ma tych odcinków tak jak dużo kiedyś, tak dużo jak kiedyś, ale był niedawno przecież odcinek o Waffen, o Polakach w tej części niemieckich sił zbrojnych podczas II wojny światowej z panem Bieleckim. Wcześniej, dwa tygodnie wcześniej był historyczny odcinek z profesorem Gralą o konflikcie polsko-rosyjskim, jego genezie i przebiegu. Także działamy. W ogóle to wam mogę powiedzieć coś ciekawego, bo przecież te nasze live'y mają taką troszeczkę luźniejszą formułę. Słuchajcie, to było ciekawe, bo historia realna ogólnie rzecz biorąc powstała dlatego, że ja z moimi rozmaitymi kumplami parającymi się historią bardzo dużo rozmawiałem. I tak zdałem sobie sprawę, słuchajcie, chłopaki, przecież tak gadamy o tym, a to są takie ciekawe rzeczy, te nasze dyskusje, może byśmy to nagrywali i wypuszczali do YouTube'a. Na początku to był projekt kompletnie hobbystyczny. Ja wydawałem książki, redagowałem magazyn historyczny, w związku z tym przez pierwszy rok nawet nie włączyłem reklam na YouTubie, bo nie traktowałem tego w ogóle jako formę pracy, było to takie hobby. No i potem przyszedł raz czy dwa do nas Jacek Bartosiak. Kanał zaczął lekko iść w stronę geopolityki, ale nadal był głównie historyczny, no ale nagle zaczęło się narastać to zagrożenie wojną rosyjsko-ukraińską. Ona wybuchła, zaczęliśmy robić te kolejne odcinki i usiedliśmy z Patrykiem Grochowalskim, który jest naszym montażystą i reżyserem. I ja mówię tak, słuchaj Patryk, jest wojna, wszyscy tym żyjemy. Róbmy o wojnie, róbmy o geopolityce. Jak tylko się ta wojna skończy, jak tylko skończą się te wszystkie zamieszania światowe, kasujemy to i wracamy tylko i wyłącznie do historii i dalej będziemy sobie hobbystycznie robić taki kanał. No ale wiecie, i od tego czasu nie ma nawet chwili spokoju. Ukraina, Wenezuela, Iran, Izrael, Strefa Gazy, kolejne wojny, konflikty i obawiam się, że dopóki się nie uspokoi, ten nowy ład geopolityczny się nie wyłoni, no to historia realna będzie głównie zajmowała się bieżącą geopolityką, sprawami międzynarodowymi, ale oczywiście nie rezygnujemy z historii, a jak się skończą wszystkie wojny, to wracamy i będą głównie odcinki historyczne. Ale to coś czuję jeszcze parę lat. Jakie szanse ma Turcja w wojnie z Izraelem? Jahohu. Zależy jakiej. No, jeżeli to będzie wojna taka, powiedziałbym, kinetyczna, ograniczona, no to by miała, ale gdzie by wojowała? No nie graniczy z Izraelem, no to trzeba byłoby gdzieś tam przez ten Liban się przetarabanić. Wojna powietrzna, no to rusz Izrael, chyba Turków, mimo potężnych zdolności tureckich, no Izrael jest dużo lepiej, bardziej ostrzelany, tak? No potężne są te siły lotnicze izraelskie i rakietowe. No a jeżeli by to była w ogóle wojna o taka egzystencjonalna, tak, to znaczy coś w stylu wojny sowiecko-niemieckiej, czyli że zwycięzca zajmie stolicę i de facto weźmie pod okupację drugi kraj, no to oczywiście taką wojnę musi wygrać Izrael i to zajmie mu, ile tam jest do Stambułu z pustyni Negev? 6 minut. I wtedy naprawdę cała cywilizacja umrze. Czy zaprosić Cejrowskiego na swój kanał? Opowiada takie bzdury o wojnie i Trumpie, że ktoś taki jak ty powinien mu wszystko wytłumaczyć, mówi pan Michał Melon. Ja nie jestem od tłumaczenia nikomu. Każdy ma prawo do swoich poglądów. Pana Cejrowskiego chyba nawet kiedyś poznałem, może nie poznałem, ale nie mam bladego pojęcia, co mówi o Trumpie, co mówi o wojnie. W życiu nie widziałem żadnego jego programu od czasu, jak prowadził WC Kwadrans, jak byłem nastolatkiem w telewizji. W związku z tym nie mam bladego pojęcia, co on robi, co mówi, jakie ma poglądy. Nie moja bańka. Kosiniak-Kamysz zaoferował pomoc dla Turcji, pan Artur. No to rozumiem, no ale chyba nie w sytuacji wojny z Izraelem. Dlaczego Trump, pyta Michał, nie zaatakował Iranu, skoro twierdzi, że nie podpisał zawieszenia broni? Czy zawieszenie broni to nie alibi do niedotrzymania słowa? Zobaczymy, mamy 2 tygodnie. W sobotę będą rozmowy pokojowe, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest czarno, to widzę, bo jedzie Kushner z Witkoffem. Oni schrzaniliby nawet, wiecie, zamówienie w McDonaldzie. I by wszystko poplątali. Monkey. Dlaczego Izrael nie użyje broni jądrowej na Iran, skoro boli go tak to państwo? No, to nie jest takie proste. Tak, Izrael ma około 80 głowic jądrowych, 100 może, ale nie. To się tak nie da. No jednak nie, sytuacja tak daleko nie zaszła. Kiedy debata Cęckiewicz-Bartoszak? A, było takie spotkanie w historii realnej. Zobaczcie sobie stare odcinki. Rozmawialiśmy o mojej książce Alianci, nie wiem, z 6 lat temu. Turbo Puller. Przyznam, że nie wiedziałem, że to kanał historyczny. Zawsze oglądałem tylko odcinki o bieżących wydarzeniach. Widzi pan, to jest tak jak Gazeta Wyborcza. Co ma wspólnego Gazeta Wyborcza z wyborami? Nic, ale została powołana w 1989 roku do życia, tak, jako gazeta wyborcza, bo chodziło o obsłużenie wyborów. No a potem już została i od tych wyborów ile minęło? 27 lat i sobie wychodzi, tak? Przecież jakbyście to przetłumaczyli, tą gazetę, Gazeta Wyborcza, o co chodzi? Dlaczego ona jest wyborcza? Obcokrajowcom, tak? To jest gazeta o wyborach? No nie jest to codzienna gazeta. Tu nie chodzi o to, nie jestem jakimś namiętnym czytelnikiem Gazety Wyborczej, żeby było jasne, ale mechanizm jest ten sam, tak? Powstaliśmy jako kanał historyczny, stąd historia realna, a potem, aha, to jeszcze było śmieszne. Ja tak mówię, kurczę, widzowie nasi są przyzwyczajeni do tego, że jest tylko o historii. Teraz będziemy rozmawiali o geopolityce i bieżących sprawach ukraińskich. Jakby z tego wybrnąć, jak to tak zgrabnie połączyć? Ja mówię tak, w sekundę mi to przyszło do głowy, już wiem. Historia dzieje się na naszych oczach. No i macie. No dzieje się, więc historia realna pasuje, tak? Przypominam wam, że wszystko, co stało się wczoraj, a właściwie wszystko, co stało się 15 minut temu, jest historią. Tak samo jak ten live zaraz będzie historią, bo już was chyba mam wrażenie, że zanudzam. Piotr, dziękuję za wsparcie. Super cegiełka. Czy powinniśmy umacniać to już sojusz z Turcją? Tak. Czy kupować od nich broń? No właśnie to mnie, kurczę, wkurza. Czy nie moglibyśmy sami zacząć produkować broni? Co ta Turcja ma takiego, czego my nie mamy? No? Może byśmy przestali te pieniądze ciężko zarobione Polaków i potem oddane państwu w formie podatków ładować w przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych, Turcji, Niemiec czy kogokolwiek innego. Naprawdę na to, co wystarczy teraz na nowoczesnym polu bitwy, to mamy know-how, mamy fantastyczny biznes, małe firmy, tylko trzeba zerwać z PRL-owskim myśleniem, że tylko państwowe, wszystko państwowe. Był taki minister obrony narodowej, postrzelony kompletnie człowiek. Wszystko, jak z PRL-u. Wszystko jest podejrzane, biznes jest podejrzany. Nie możemy zaufać biznesowi. A państwowym to wiecie, 10 tysięcy razy drożej, 50 tysięcy razy dłużej, nieefektywnie i niechlujnie. No. Każdy, kto kiedykolwiek otarł się o państwowe spółki, państwowe firmy, wie, jaka jest różnica między tym dziadostwem a znakomitymi, sprawnymi polskimi biznesmenami. Nie? Ach, źle to idzie. Ku. Viking, jeśli państwo, które leży tam, gdzie chce, zbombarduje wszystkie możliwe ustalenia pokojowe, czy jest szansa, że USA pozostawiłoby je same ze sobą, czyli porzuciło? No, Trump tego nigdy nie zrobi. Nie, nie, nie. No kurczę, wkopali na taką minę, a Caroline Lewitt wczoraj na konferencji prasowej takie peany na cześć Izraela mówiła. Cudowny sojusznik, jesteśmy grateful za to, co zrobili przez te ostatnie 6 tygodni. Dobra. O, a ja, panie Piotrze, wolę siatkówkę i jastrzębski węgiel. No dobrze, kochani państwo, czy kiedyś zaprosi pan kogoś, z kim się pan nie zgadza, na przykład Jakuba Wiecha? Przecież był Jakub Wiech. Proszę sprawdzić. Jest odcinek z Jakubem Wiechem o tej atomie na naszym kanale. Paweł Klebowski, bardzo dziękuję, witam pana w gronie realistów. Widzę, że pani Wiolka już zaprasza. No, pani Moniko, słuchajcie, pani pisze tak, w piątek o 12 odcinek na żywo Q&A z Piotrem Zychowiczem, zapraszamy. To pani wie lepiej, co ja będę robił jutro o 12 niż ja. Oczywiście żartuję, bo pani Wiolka przez lata naszej współpracy doskonale mnie zna i wie, że pewnie rzeczywiście jutro zrobimy live'a. To jest oczywiście wiadomo, no jeżeli nic się kompletnie nie wydarzy, to nie będę miał o czym mówić, no to nie będę was zanudzał. Wtedy poczekamy na jakieś kluczowe wydarzenia, ale ja wczoraj, jak się z wami żegnałem, też mówiłem, że tak nie wiem, czy coś będzie, a potem sprawdzałem portale, sprawdzałem newsy i po prostu co chwila wpadały jakieś kolejne bomby. Trump tweetuje, bomby spadają, Izrael ostrzeliwuje, w związku z tym na pewno będzie o czym rozmawiać. Ja tylko mam nadzieję, że mimo tych wszystkich problemów, o których wam mówiłem i temu, co wyprawia Yahoo Natan ze swoimi ziomalami, jednak ta wojna się skończy. Ile można? Dobrze. Dlaczego w trzeciej RP nie ma marszałka, a stopień ten istnieje tylko teoretycznie? No nie wiem, widocznie musiby się naprawdę ktoś bardzo, bardzo zasłużyć. Był w PRL-u, był Spychalski marszałkiem chyba, prawda? Rokossowski to ciekawe nie był, bo był marszałkiem, owszem, ale Związku Sowieckiego. Chyba w PRL-u nie miał takiego tytułu. Nie, zaraz, Spychalski był marszałkiem. Jak kto był marszałkiem w PRL-u? Nie jestem specjalistą tej epoki, zajmuję się II wojną światową, ale chyba ktoś jeszcze był. Rola Rzymierski. Wiecie co? Sprawdzę i wam jutro powiem. Dobra, kochani państwo. A co by pan powiedział na rozmowę z Drwalem? Była rozmowa z Drwalem. Zaprosił mnie Drwal raz czy dwa do swojego kanału, proszę zobaczyć. Bardzo dziękuję panu Michał Angelo za wsparcie. Jak pan skomentuje to, co mówi, pyta pan Adam, Marek Budzisz na temat ataków na Liban. Nie wiem, co mówi Marek Budzisz na temat ataków na Liban, nie widziałem jego wypowiedzi w tej sprawie, ale na pewno pana Marka niedługo zaprosimy, bo to też jest ciekawe, świeże spojrzenie, inne niż ma część innych gości historii realnej. Ostatnie pytanie. Wojciech, czy Polska i inni europejscy członkowie NATO wywiążą się z artykułu 5 w razie ataku Izraela na Turcję? No właśnie o tym mówiłem, że Ameryka się na pewno nie wywiąże, będzie walczyła po stronie Izraela, będzie wspierała Izrael przeciwko Turcji, to jest oczywiste, jasne jak słońce. No a my będziemy mieli oczywiście, drodzy państwo, poważny orzech do zgryzienia, bo pomoc Turcji w przypadku agresji Izraela na Turcję będzie oznaczała konflikt z Ameryką, tak? Czyli już totalnie się rozwali NATO i staniemy się tym kolejnym biegunem siły, co spowoduje, że natychmiast Ameryka zawiąże pakt z Rosją, to jest oczywiste, tak? Tak jak to było podczas wojen napoleońskich, I wojny światowej, II wojny światowej i będzie walczyła z projektem europejskim w sojuszu z Rosją. Dla nas ratunkiem będzie sojusz z Chinami. Ach, to byłoby naprawdę niesamowite. Dobrze. Czy dowiedział się pan, kim jest pan Gadowski? Przepraszam, nie mam bladego pojęcia i nic mnie to nie interesuje i nie mam niestety czasu, żeby to sprawdzać. Magic Mill, ja bym chciał posłuchać Wolskiego. Jarek jest bardzo zajęty, rozwija własne projekty. Muszę powiedzieć, że fantastyczne były te nasze rozmowy w ramach zegara Wolskiego. Potem pamiętacie, jak zamienił się w połówkę, a potem w ćwiartkę ten zegar. Była kupa śmiechu z tym. Jarek świetnie tam opowiadał o tych wszystkich technikaliach, no ale jest po prostu niezwykle zajętym człowiekiem. Rozkręca własny kanał, Channel, Defense Channel, tak? Ma Wolski o wojnie, mnóstwo zobowiązań, no niestety nie może bywać wszędzie, nie ma czasu, ale na pewno kiedyś się pojawi. Dobra, kochani Państwo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dziękuję, że mimo zawieszenia broni, w cudzysłowie, jesteście z historią realną. Jutro wracamy o 12, tak jak pisze pani Wiolka, no chyba, że nic się nie wydarzy, ale to oczywiście będę Was informował na bieżąco na moich mediach społecznościowych. Dzisiaj nie będzie odcinka, no bo jest czwartek, w związku z tym polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie, tym, którzy nie widzieli, obejrzenie rozmowy z Albertem Świdzińskim o wzbogacaniu uranu w Iranie, o tym, czy był to pretekst, czy powód do wojny i jak teraz Trump wyobraża sobie odzyskanie tego wzbogaconego uranu i czy Iran może zbudować na przykład brudną bombę i rąbnąć nią w jakiś cel na Bliskim Wschodzie lub nie. Także bardzo ciekawy, brawurowy odcinek z Albertem Świdzińskim. Także live w historii realnej 9 kwietnia 2026 roku. Uważam za zamknięty. Do zobaczenia jutro. Jeszcze raz dziękuję pani Wiolce, wszystkim patronom. Wspierajcie nas na Patronite, YouTubie i donatami, cegiełkami na czacie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.